Dzień dobry, kłaniam się nisko. Razem ze mną dr Artur Zaczyński, wicedyrektor szpitala MSWiA w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A już wkrótce wicedyrektor Państwowego Instytutu Medycznego.
Tak? Tak, panie redaktorze.
Dobrze, ale to za chwileczkę o tym Państwowym Instytucie Medycznym, bo najpierw rzeczy ważniejsze. Ile będzie?
Ja myślę, że wygramy. Ja jestem zwolennikiem jednak tego pozytywnego myślenia, jeżeli chodzi o kibicowanie, i zawsze kibicuję naszym.
No, każdy kibicuje naszym, dobra, czyli optymistycznie wygramy. No to dobrze, panie dyrektorze, porozmawiamy teraz o szpitalu, o Państwowym Instytucie Medycznym. To nowy twór, który powstanie, jeśli parlament do końca tę ustawę, którą przyjął Sejm, przeproceduje. To szpital, który powstaje na bazie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, właśnie tego, którego pan jest wicedyrektorem. No i politycy opozycji już grzmią. Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, mówi, że władza funduje sobie własny, ekskluzywny szpital.
Ja nie będę się odnosił, nie jestem politykiem, natomiast jedno, co trzeba zwrócić uwagę i wyjaśnić na samym początku, to Centralny Szpital Kliniczny, który będzie przekształcony w instytut, dalej będzie szpitalem. Dalej będzie szpitalem ogólnodostępnym dla wszystkich, tak naprawdę dla wszystkich Polaków. Jest szpitalem ogólnopolskim i świadczy usługi praktycznie z pełnego zakresu.
Czyli jak będzie Państwowy Instytut Medyczny, to każdy z Polski będzie mógł tam przyjechać?
Nic się nie zmieni w tej działalności, która do tej pory jest prowadzona na terenie szpitala. Więcej będzie oczywiście leczenia specjalistycznego, więcej specjalizacji, bo ludzi to przyciągnie. Przyjadą osoby, które będą chciały się również naukowo rozwijać i tworzyć nowe ośrodki.
Dobrze, no ale to w takim razie, skoro będzie to szpital otwarty, czy będą tam jakieś VIP-owskie oddziały, czy będą specjalne oddziały dla posłów, senatorów,
nie będzie nic takiego. Ministrów? Nigdy nie było i nie będzie żadnych dodatkowych łóżek dla kogokolwiek zwanych potocznie VIP. Mamy ustawowo zabezpieczać tylko i wyłącznie cztery najważniejsze osoby w państwie, ale to ma
cztery osoby, czyli prezydent, premier,
marszałek Sejmu i Senatu.
Czyli oprócz tej czwórki, w zasadzie cała reszta.
Wszyscy mają równe.
I to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne, no bo władza funduje sobie własny, ekskluzywny szpital. Czyli to nie będzie szpital dla władzy.
W żadnym wypadku.
Nie będzie.
Koncepcja jest tylko i wyłącznie rozwoju naukowego, badawczego, a zarazem podniesienia jakości łóżek i dostępności do tych łóżek w wielu aspektach.
Chociażby jak będzie instytut, panie, znaczy co daje zmiana szyldu? No bo ja nie rozumiem, to znaczy co to? Instytut jest, klinika, centralna klinika jest za mało, musi być instytut, żeby
Centralny
się
Szpitalu Klinicznym pracuje wielu znakomitych profesorów, jednak oni nie pracują jako na uczelni, czy jako w jednostce naukowej w szpitalu na Wołoskiej. Pracują w innych uniwersytetach medycznych, w UMIE, czy innych ogólnopolskich uniwersytetach. Nie tworzą rady naukowej tego ośrodka, a dzięki temu, że można stworzyć będzie radę naukową, ubiegać się o granty i dostawać dodatkowe środki.
Innymi słowy, wasi lekarze będą mogli u was na przykład robić doktoraty i habilitacje.
Dokładnie.
No dobrze. A co ja będę z tego miał? Co będzie miał z tego normalny pacjent, który, jak pan twierdzi, będzie mógł tam się leczyć dalej? No to dobrze.
My jesteśmy dobrym szpitalem, natomiast chcemy być jeszcze lepsi i ta dostępność do usług...
Po to jest specjalna ustawa, żeby być lepszym? No nie, panie dyrektorze, proszę wybaczyć.
Ale będą lepsi specjaliści, będzie więcej łóżek dla pacjentów, ta dostępność, ta krótsze kolejki, oczekiwania na leczenie.
Być krótsze kolejki, bo zmiana szyldu nastąpi. No przecież to nie...
Wybudujemy dodatkowo pawilon, którym będą dodatkowe oddziały. Te najbardziej popularne, czyli oddział internistyczny, oddział chirurgiczny, takich miejsc, których brakuje na co dzień we wszystkich szpitalach.
Wicedyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego, a wkrótce Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, dr Artur Zaczyński jest z nami. To już, proszę państwa, prawie 7 po 8. Panie doktorze, no dobrze, może jednak jest tak, jak mówi opozycja, że skoro nie bardzo wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i czytamy bowiem w prasie, że będziecie zarabiać więcej niż inni szefowie instytutów, że dyrektor i wicedyrektorzy będą zarabiać 150% kwoty kominowej tak zwanej.
Ale to się nic nie zmienia, bo to już jest dawno w pandemii uregulowane i te zarobki są dokładnie takie same. Żaden z pracowników niestety nie dostanie w tej chwili podwyżek.
Pan też
jest
nie?
Ciężko.
Pan ani nie. Dyrektor szpitala?
Nie, nowych żadnych podwyżek nikt nie dostanie.
No dobrze, ale to i tak jest dużo. Jak czytamy, to jest 37 tysięcy brutto. Tyle zarabiać może dyrektor.
Profesor z tytułem tak naprawdę pełnego profesora prezydenckiego. Myślę, że na wolnym rynku w Warszawie jest w stanie zarobić kilkukrotnie więcej. To naprawdę jest duże poświęcenie zarządzać tak dużą
jednostką.
Także
finansowe?
Oczywiście.
Czyli może zrobić kilka razy tyle?
Można.
W szpitalach prywatnych. No dobrze, ale panie doktorze, czyli nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o to, że budujecie szpital dla VIP-ów, to proszę mi powiedzieć w takim razie, skąd protesty, bo przecież protestuje nie tylko opozycja, również Naczelna Rada Lekarska, która mówi, że przekształcenie szpitala w instytut będzie generowało znaczne koszty. Dlatego ustawodawca powinien wskazać szczególnie ważne powody stojące za taką decyzją.
No ja nie widzę tutaj dodatkowych kosztów związanych ze zmianą, oprócz zmiany pieczątki czy szyldu, które będą niosło za sobą samo ustanowienie instytutu. Oczywiście budynek, który będzie tak naprawdę dla dobra pacjentów posiadał dodatkowych 500, może 600 uda się łóżek. To będą łóżka, które będą wykorzystywane do leczenia pacjentów. My mamy kontrakt z Narodowym Funduszem, tak jak każdy inny szpital. My nie robimy nic innego. Oczywiście robimy inne zadania zlecane nam przez ministra, premiera.
A zaraz, to za chwileczkę o tych innych zadaniach. To nie będzie żadnych innych kosztów, pan mówi, oprócz oczywiście zmiany pieczątki i szyldu.
Nie.
Te same cała zarobki, reszta to będzie...
Wszyscy pracownicy będą pracownikami instytutu.
Czyli cała reszta to będzie koszt wybudowania szpitala, bo tam się mówi o kwocie 130 milionów rocznie, tyle mniej więcej będzie dostawać.
To jest mniej więcej tak, ile kosztuje zaprojektowanie budynku, później wyposażanie go stopniowo.
Czyli ten nowy budynek, który będziecie tworzyć, te 500-600 łóżek, które ma powstać w Warszawie przy Wołoskiej, tak?
Tak, bo mamy odpowiednią kadrę, mamy odpowiednią administrację. Nie potrzeba budować nowego szpitala z nową kadrą, z nową administracją, z nowymi lekarzami, bo lekarzy brakuje.
To nie będzie kombinat w takim razie? Nie wybudujecie kombinatu?
No my już zatrudniamy ponad 4000 pracowników, już jesteśmy dużym kombinatem, więc my tego się nie boimy i to samo zarządzanie może być dodatkowymi łóżkami.
Pan powiedział o tych specjalnych zadaniach. O co chodzi? Co za specjalne zadania zlecę wam?
Sama pandemia nam pokazała, ile rzeczy trzeba dodatkowo wspomagać na terenie Polski, czy na terenie Europy. To są nasze wyjazdy. W Wigilię wylecieliśmy do Dover wymazywać w 2020 roku. Jeszcze nie ukonstytuował się Zespół Pomocy Humanitarnej. Polecieliśmy wymazywać kierowców, którzy stali podczas, kiedy to nowy wariant wirusa Delta zatrzymał kierowców przed świętami w Dover. To była cała noc pracy z zespołem 40-osobowym. To są
pan
trudne
był?
Rzeczy. My byliśmy, tak, całym zespołem z CSK, MSWiA. To są organizacje
szpitala.
Dzieci
nie były pewnie zachwycone.
Moje dzieci niestety do dzisiaj wspominają, że nie było choinki i nie było prezentów, bo nie zdążyłem ich kupić, a wyjazd był dokładnie w południe zaplanowany.
Radio RMF24 to jest nasze internetowe radio. Interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z doktorem Arturem Zaczyńskim, słuchaczem RMF-u. Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
No dobrze, to jesteśmy cały czas w internetowym radiu, jesteśmy z naszymi internautami. No i rodzi się wiele szpitali dotyczących nie tylko tego szpitala, nie tylko waszego szpitala. No panie doktorze, wszyscy mówią, pacjenci wracają do szpitali po pandemii. Czy to u was też tak jest?
Tak, panie redaktorze, to ten bagaż zdrowotny, ten dług zdrowotny my będziemy jeszcze spłacać przez najbliższe lata. Pamiętajmy, że w tym roku szpital zaczął normalnie działać dopiero od kwietnia. Styczeń, luty, marzec, to jeszcze były miesiące pandemiczne. Mieliśmy ograniczone. Plus oczywiście niechęć pacjentów do odwiedzania pacjenta, bojaźń. Już w tej chwili nie, mamy już wysoką stadną wyszczepialność, już mamy tą obronę dosyć znaczną, co widzimy w praktycznie braku pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych.
No dobrze, ale to pan mówi tak, że pacjenci wracają do szpitali, to w zasadzie można się cieszyć, bo będą leczeni. A z drugiej strony słyszymy teraz, kolejne miasta się zgłaszają, wie pan, to jest jak jakaś gra. U nas już nie będzie miejsc na oddziałach pediatrycznych. My musimy zamknąć kilka oddziałów, bo jesteśmy zakontraktowani po uszy, już nie jesteśmy w stanie przyjmować nikogo więcej. Szpital w Siedlcach po 10 miesiącach wydatki w 113% już roczne osiągną. To są informacje w zasadzie z całej Polski. Małopolska, Śląsk i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, u was też tak jest? Macie...
Koszty pracy są dosyć wysokie w tej chwili i adekwatna wycena procedur medycznych przez Narodowy Fundusz. Myślę, że ona podąża równolegle za tym wzrostem płac, natomiast oczekiwania są dosyć spore. Mamy inflację, mamy pewnego rodzaju chęci zarabiania więcej w pewnych grupach zawodowych i trzeba się dostosować, trzeba być konkurencyjnym na rynku. Chociażby powstanie Instytutu daje tą konkurencję. My od lat jesteśmy jednym z najlepiej rozpoznawalnych pracodawców na Mazowszu. Lekarze, którzy pracują u nas...
To będziecie ściągać więcej lekarzy, to inni ich nie będą mieli. Z perspektywy
już
opieki
nie mają,
medycznej
niestety.
W państwie się to nie poprawi.
Natomiast lepiej jest infrastrukturę rozbudowywać na bazie dotychczasowej, niż tworzyć nowe szpitale, gdzie trzeba stworzyć nową administrację i nową bazę medyczną.
Nowy sprzęt.
To jest mnożenie kosztów, które w tej chwili myślę, że jest lepszym rozwiązaniem, dodatkowe łóżka dla pacjentów.
No dobrze, czy was również dotykają te informacje z całej Polski znów o braku leków? Brakuje insuliny w aptekach, brakuje leków przeciwbólowych, brakuje gdzieniegdzie antybiotyków.
No łańcuchy dostaw niestety są osłabione, to widzimy. Na razie ja nie znam takiego...
U was w szpitalu leki są?
W tej chwili na razie są. Nie słyszałem nic takiego, co by mogło wpływać na niestabilność lekową.
Pojawiają się zarzuty, że nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która jest w Sejmie, ona stworzy pewne problemy dla NFZ-u. Otóż mają zostać przerzucone do NFZ-u nowe zadania, ale za te same pieniądze NFZ będzie je musiał wykonywać. Będzie musiał finansować ratownictwo medyczne, tam szczepionki, leki dla osób po 75 roku życia i tak dalej.
Ja myślę, że decentralizacja akurat takiego zarządzania chociażby ratownictwem medycznym jest bardzo dobra, ponieważ NFZ widzi wewnętrznie w swoich oddziałach, gdzie nie działa dobrze ratownictwo medyczne, a gdzie działa, gdzie trzeba coś poprawić. A jak się płaci, no to się wymaga. To w tym momencie musimy pamiętać o tym, że to Narodowy Fundusz bezpośrednio w oddziale będzie to widział, a nie Ministerstwo Zdrowia z ulicy Miodowej.
Czyli to lepiej, żeby te pieniądze trafiły żeby te pieniądze i te zadania trafiły do NFZ-u?
Myślę, że tak. Myślę, że to będzie z korzyścią.
Minister Niedzielski mówi, że pieniądze i tak się znajdą, bo to wszystko jedno, czy płaci minister, czy płaci przez NFZ. No, pan mówi, że to lepiej. No dobrze, zobaczymy, jak to rzeczywiście wyjdzie w praniu. Proszę mi powiedzieć, pan był naszym gościem i zawsze rozmawialiśmy tylko o jednym. O koronawirusie, o łóżkach szpitalnych. Pan był dyrektorem tego szpitala na Narodowym. Już mamy po koronawirusie. W zasadzie co? Załatwiła to nam wojna na Ukrainie, ponieważ nikt już nie mówi o pandemii, tylko wszyscy mówią o wojnie.
Dokładnie. Na szczęście to się początek wojny zbiegł się z tą naszą odpornością stadną, z tym takim dosyć sporym wyszczepieniem, aczkolwiek jeszcze dużo do życzenia pozostawia. Natomiast widać, że w szpitalach nie ma już takiego obłożenia. Bo pamiętajmy, pandemia przeciąża system ochrony zdrowia, powodując go niewydolnym. Moment, kiedy są osoby wyszczepione, bądź już raz przechorowały, chorują lżej w domu, to nie obciąża system ochrony zdrowia, bo chodzi o to, żeby nie zginął nikt, kto czeka na SOR, a nie może do niego trafić z tego powodu, że był zamknięty z powodu koronawirusa.
Panie doktorze, do was do szpitala trafiają pacjenci z Ukrainy?
Tak, trafiają. My też organizujemy pociąg medyczny. Byliśmy też jednym z zadań specjalnych, była organizacja pociągu medycznego, gdzie już my drugiego dnia wojny byliśmy w Mościskach. Przygotowywaliśmy bocznicę kolejową na wypadek ewentualnie...
Pan już był też w Mościskach?
Tak, myśmy zabrali 600 osób, 600 matek z dziećmi
w drodze powrotnej.
Tej nocy, tak, do czterech wagonów, przesiadając później te osoby w medyce do reszty pociągu, który stał tam na bocznicy. To, co widzieliśmy, ten eksodus, to naprawdę pozostawia duże wrażenia psychiczne. Ten moment rozdzielania się rodzin, płaczu ojców, którzy żegnali, wkładając matki z dziećmi do pociągu i wyruszali na front. To są naprawdę rzeczy niepowtarzalne. Myślę, że teraz zima też nam będzie przed nami stawiała duże wyzwanie, jeżeli chodzi o ruch z granicy ukraińskiej. No bo widzimy, co się dzieje. Jest jednak zimno i te warunki socjalne będą potrzebowały wsparcia.
Czyli wy jeździcie na Ukrainę teraz, czy tylko raz byliście?
Jeździmy. W większości to wyjeżdżamy albo do Charkowa, albo do Izium. Tam zespół świadczy usługi.
Te nazwy brzmią już w tej chwili jak Izium, Bucza. te nazwy brzmią strasznie.
Tak, no tam są koledzy wrócili niedawno, między innymi kiedy w Polsce spadła jedna z rakiet przeciwlotniczych. Myśmy podjęli decyzję o wycofaniu zespołu, ale to są osoby, które spotykają 200-250 osób dziennie potrzebujących pomocy medycznej, które przez 8 miesięcy nie widziały lekarza.
To jest jakaś masakra niestety. Rzeczywiście to, co się dzieje tam na froncie. Panie doktorze, my musimy wcześniej kończyć, bo pan ma 3 operacje dzisiaj?
Tak, raczej 3.
Raczej?
Może jeszcze jakaś jedna dodatkowo się pojawi.
A co pan będzie operował?
Kręgosłupy.
Kręgosłupy, Chryste Panie. Już mnie łupie w krzyżu, ale rozumiem, że z tego akurat nie będziemy żartować.
Nie polecam się.
Nie poleca się pan.
Jak trzeba pomóc, to pomożemy.
Dobrze. Panie doktorze, dobrze. To w zasadzie jest wszystko. Ja mam jeszcze parę pytań, ale kończmy rzeczywiście. Doktor Artur Zaczyński, wicedyrektor szpitala MSWiA Warszawiacy Wiedzą przy Wołoskiej, a już wkrótce wicedyrektor Państwowego Instytutu Medycznego był z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Kłaniam się, do widzenia.